Na początku roku szkolnego porozmawiamy sobie o poważnych zmianach, które od dziś faktycznie wchodzą w życie. Rynek pracy szczególnie nadzieję pokłada w szkołach branżowych. Reforma wymiaru sprawiedliwości. Czekamy na projekt prezydenta w sprawie tej reformy. Porozmawiamy sobie też o sprawach międzynarodowych, a sprawach polskich, a także o rocznicy porozumień sierpniowych wspomnimy, bo to przecież bardzo ważna data. Mariusz Rytel, witam w Grach Politycznych.
Polityczne.
A w studiu panowie posłowie, Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam państwa.
Krzysztof Truskolaski z Nowoczesnej, witam.
Dzień dobry.
I prezes Partii Wolność Szczepan Barszczewski, tutaj nasz regionalny prezes. Dzień dobry, panie mecenasie.
Witam, panie redaktorze, witam radiosłuchaczy.
Pan poseł Piątkowski prosto z uroczystości rozpoczynającej rok szkolny w Grajewie z nadziejami, panie pośle?
Tak, z nadziejami na to, że szkoła będzie lepiej kształciła uczniów, lepiej wychowywała w duchu patriotycznym, ale też przygotowała do nowoczesności, do dorosłego życia. Przypomnę, że nie jest to łatwe wyzwanie, bo przecież edukujemy nasze dzieci na kilkanaście przynajmniej lat od momentu, kiedy wchodzą w dorosłe życie, a kilkanaście lat dzisiaj to ogromny szmat czasu.
I to na przykład w jednym pokoleniu różne dzieci w różnych systemach edukacyjnych.
Może organizacyjnych, bo tak naprawdę mówimy przede wszystkim o zmianach organizacyjnych. Przypomnę, że w tym roku nie ma już naboru do gimnazjów. Dzieci czy młodzież zamiast iść do pierwszej klasy gimnazjalnej idzie do siódmej klasy szkoły podstawowej, wydłużonej do 8 lat, a za kilka lat liceum obecne 3-letnie zmieni się w liceum 4-letnie, a technikum z 4-letniego na 5-letnie. To takie zmiany najbardziej widoczne dla przeciętnego obywatela. Bardziej znaczące zmiany dotyczą zmian podstaw programowych. Tu też nie od razu, nie we wszystkich klasach, tylko w części klas nowe podstawy programowe, które już w szkole podstawowej są zatwierdzone. W liceach i technikach są dopiero konsultowane, wejdą w życie za rok.
Pan poseł Truskolaski.
Chciałbym życzyć powodzenia wszystkim uczniom, którzy rozpoczęli dzisiaj nowy rok szkolny.
Wszyscy życzymy im powodzenia.
Tak jest. No ale to będzie trudny rok. Trudny rok dla dyrektorów, trudny rok dla nauczycieli i trudny rok dla uczniów. Uczniów, którzy dzisiaj poszli do siódmej klasy szkoły podstawowej, a nie jak jeszcze rok temu zakładano, mieli iść do pierwszej klasy gimnazjum. Niestety ja nie nazywam tego reformą, tylko deformą edukacji, z uwagi na to, że stało się to za szybko. Szkoła powinna przejść reformę, ale to powinna być ewolucja, a nie rewolucja.
Ale dzisiaj, do tego potrzebna jest zgoda między partiami politycznymi chociażby.
Nie, no panie redaktorze, nie trzeba zgody, no bo jak widać Prawo i Sprawiedliwość założyło, że przeprowadzi tą deformę i przeprowadziło ją, tak? Czy my się na to zgadzamy, czy nie zgadzamy? Prawo i Sprawiedliwość idzie jak walec.
Chciałbym, ale gdybyście wygrali wybory, to byście pozmieniali tą
reformę. Chciałbym przypomnieć, panie redaktorze, że około miliona podpisów zostało złożone przez mieszkańców naszego państwa w sprawie referendum dotyczącego, czy mają zostać gimnazja, czy ma być wprowadzona ta deforma edukacji, czyli sześcioklasiści pójdą do siódmej i ósmej klasy. Niestety PiS zmielił te podpisy i wyrzucił do kosza. Nie będzie referendum, rodzice uczniów nie będą mogli się wypowiedzieć, czy rzeczywiście chcą, aby ich dzieci poszły do tej siódmej klasy. No już reforma jest faktem. Chciałbym tutaj trochę danych przytoczyć, z uwagi na to, że ta reforma edukacji, tak jak pani premier zapewniała, tak jak pani minister edukacji zapewniała, miała być pokrywana głównie z budżetu państwa. Niestety tak naprawdę to samorządy pokrywają koszty tej reformy. I tak na przykład w Białymstoku. Ta reforma kosztuje 6,5 miliona złotych, a z Ministerstwa Edukacji Narodowej samorząd białostocki dostał około 600 tysięcy złotych. Czyli jakby nie liczyć, około 6 milionów. Samorząd białostocki musi do tego dołożyć. W innych miastach sytuacja wygląda jeszcze gorzej, z uwagi na to, że w Warszawie wydatki samorządów to jest około 70 milionów złotych, wsparcie z ministerstwa 3,5, Gdańsk 36-37 milionów, wsparcie 300 tysięcy,
czyli
Wrocław,
rozumiem, panie pośle,
45 milionów
dziesiąta,
i 1,5 miliona wsparcia, więc to wsparcie jest zdecydowanie za małe. Samorządy no, nie były przygotowane tak na tak duże wydatki związane z tą reformą.
Pozwól mi się odnieść posłowi Piątkowskiemu do tej kwestii związanej z referendum i kosztami wprowadzenia
reformy. Kilka elementów. Pan poseł przed chwilą twierdził, że będzie to strasznie trudny rok dla wszystkich uczniów, a jednocześnie przypomniał, że tylko uczniowie siódmej klasy idą w innym systemie niż pozostali uczniowie, więc proszę nie fałszować tutaj informacji. Uczniowie też nie marzyli koniecznie, żeby tylko i wyłącznie trafić do gimnazjum. Proszę pamiętać o tym, że spośród gimnazjów, które dotąd istniały w Polsce, przytłaczająca większość to były gimnazja w zespołach szkół ze szkołami podstawowymi. To znaczy, że tak naprawdę nie funkcjonowały jako samodzielne, odrębne szkoły. Z punktu widzenia uczniów, którzy skończyli klasę szóstą, nic się tak naprawdę nie zmienia. Zostają w tym samym budynku i oni nie wiedzieli tak naprawdę, czym się różni za bardzo gimnazjum od szkoły podstawowej. Może poza tym, że w gimnazjum mieli więcej problemów z rówieśnikami i było więcej problemów wychowawczych. O referendum mówiliśmy, że nie odbyło się głównie z tego powodu, że reforma była już zaawansowana i w momencie, kiedy zebrano podpisy, ona już się w ogromnej mierze dokonała. Trudno więc było już zawracać, że tak powiem, kijem Wisły. Jeśli chodzi o wydatki samorządów, z tego co ja widzę, w mniejszych zwłaszcza samorządach, te wydatki nie są aż tak wielkie, jakby się niektórym wydawało. Mam wrażenie, że część samorządów próbuje przy okazji wprowadzania zmian organizacyjnych w szkołach po prostu zdobyć dodatkowe środki. To jest pewien spryt samorządów, który obserwuję także przy wielu innych okazjach. Część tych wydatków, o których pan poseł przed chwilą wspominał, to są wydatki w ogóle związane z jakimiś remontami i zmianami w szkolnictwie. Na przykład tworzenie nowych przedszkoli nie ma się nijak do reformy samorządowej, a część tych wydatków to są pieniądze przeznaczone na tworzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Tak między innymi dzieje się.
No ale przyznam, panie pośle, że ten spryt jest konieczny, bo nie aż przez wiele lat samorządy.
Ale my dodatkowo daliśmy chociażby samorządom prawie 1,5 miliarda złotych rocznie. Nowa część subwencji przeznaczona na 6-latków, której poprzednio nie było. To są pieniądze, o których dzisiaj samorządowcy w ogóle nie mówią. A to jest zadanie własne gminy.
Zaraz pan poseł Truskolaski się do tego odniesie, ale musimy uruchomić opozycję parlamentarną, pozaparlamentarną. Szczepan Barszczewski w sferze życzeniowej.
Panie redaktorze, z jednej strony słyszymy, że to nie reforma, a deforma. Z drugiej strony mówimy, że to właśnie reforma i niezwykle światłe osiągnięcie obecnego rządu. A tymczasem ja pozwolę powołać opinię pani profesor Doroty Klus-Stańskiej, która zajmuje się badaniem procesów, mechanizmów kształcenia w szkołach podstawowych, która generalnie wyraża opinię o potrzebie zdecydowanej zmiany systemu edukacji, tak? Nie nauczycieli. Nauczyciele w każdym systemie się odnajdą, lepiej, gorzej, tylko systemu edukacji, w którym tak naprawdę ci nauczyciele, rodzice,
no
dzieci
by było,
funkcjonują.
Żeby odnaleźli się lepiej.
Co ona mówi? No właśnie dobrze o tym, żeby odnaleźli się w tym lepiej, ale też żeby z korzyścią dla dzieci, z korzyścią dla Polski, dla rodziców, prawda? Ona mówi tak, szkoła jest skansenem, nie tylko zapewniającym nabywania kompetencji do radzenia sobie we współczesności, a wręcz pielęgnującym kompetencje bezużyteczne, autodestrukcyjne wobec jednostki i społeczeństwa. I z czym mamy teraz do czynienia, panie redaktorze? Mamy do czynienia ze sporem o to, jak ma wyglądać ta szkoła, a tak tymczasem nie jest to ani deforma, ani reforma. Jest to taka stagnacja z małymi zmianami wprowadzonymi przez PiS. Przyjdzie do władzy jakieś inne ugrupowanie z obecnych w parlamencie i tam załóżmy wprowadzą gimnazja albo coś na podobny wzór. Tymczasem trzeba uwolnić tą edukację, system edukacyjny, żeby nie tylko podmioty publiczne, samorządowe, czy tam też centralne, rządowe, ale również i organizacji pozarządowych, rodziców, prywatne firmy, żeby mogły funkcjonować w tym systemie i wreszcie, żeby funkcjonowały na równych warunkach.
No rozmawialiśmy żeby przysługiwały w tym studiu na temat bonu edukacyjnego.
Ale mogą. Dzisiaj 100% subwencji przekazywane jest także podmiotom niepublicznym, niesamorządowym, które prowadzą szkoły.
Dziękuję panu, panie pośle, że pan mi wszedł w słowo i powiedział, że mogą, bo ja panu powiem, że nie mogą. Albowiem, no nie, no pan widać nie za bardzo ma świadomość tego, jak sytuacja wygląda, dlatego że...
Ja w przeciwieństwie do pana 20 kilka lat w szkolnictwie.
No trudno i widać, że to nie były dobrze wykorzystane lata. No nie, proszę pana, bo pan mi teraz próbuje odebrać możliwość wypowiedzenia się.
Prezesowi Barszczewskiemu, później przejdziemy do pana posła.
Ja panu powiem tak, jeżeli pan nie widzi podstawowego elementu funkcjonowaniu szkół, materialnego, finansowego elementu w funkcjonowaniu szkół, to jest wyposażenia w zasoby materialne, jakim jest budynek, wyposażenie, wyremontowane klasy, wyposażone te klasy, no to bardzo mi przykro. A właśnie to są ogromne wydatki w przypadku założenia i funkcjonowania szkół. Jednostki prywatne, czy też przez organizacje non-profit, nie dysponują takimi pomieszczeniami z samorządu, czy też z państwa, natomiast jednostki publiczne są wyposażane w ten majątek. Natomiast na poziomie finansowania faktycznie tak to się odbywa. Z jednym wszakże zastrzeżeniem. Szkoły prywatne, które oczywiście dostają tą subwencję, już z kolei nie dostają podręczników z państwa. Dlatego, że to rodzice, którzy posyłają swoje dzieci do szkół prywatnych, muszą kupić podręczniki dla swoich dzieci. Z czym mamy do czynienia? Mamy do czynienia z sytuacją, w której rodzice, którzy wysyłają swoje dzieci do prywatnych szkół, płacą za tą szkołę dwa razy. Bo płacą w podatkach na tą szkołę i płacą wczesnym. Natomiast korzystają tylko i wyłącznie o tyle, że zdecydują się na tą szkołę i zapłacą właśnie dodatkowo te pieniądze. I tutaj absolutnie postulatem i rozwiązaniem jak najdalej idącym, istotnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie bonu edukacyjnego, który to byłby papierem wartościowym
tego systemu, ale tak jak słucham, panie mecenasie, to wydaje mi się, że w Konstytucji jest zapisane, że mamy bezpłatną służbę zdrowia, więc jak płacimy za parking przyszpitalny, to już powinniśmy pozwać organizację, która to prowadzi, bo łamiemy tą konstytucję. Oczywiście wiele z tych rozwiązań pewnie jest godnych uwagi.
No tak, ale to można by powiedzieć, czy parkowanie samochodu jest elementem usługi zdrowotnej. Można by powątpliwać. No.
Ja rozumiem,
a to jest inny temat zdrowotny, no, może nie mieszajmy
teraz wątków. Pan poseł Krzysztof Truskolaski.
Ja bym chciał wrócić do wypowiedzi pana posła Piątkowskiego. Panie pośle, referendum mogłoby się odbyć i mogłoby jeszcze zatrzymać tą edukacyjną porażkę. Niestety prawie 1 000 000 podpisów wyrzuciliście do kosza. Ale pomijając ten wątek, chciałbym się, panie pośle,
nie odnosi pan wrażenia, że tutaj też nie chciałbym stawać, bo pan poseł Piątkowski zaraz odpowie na to, że one były zbierane, te podpisy, tak właśnie na szybko, bo jeżeli to porównamy z tymi podpisami, które wcześniej zarządów PO-PSL zbierała, czy Solidarność, czy jakieś inne instytucje, czy chociażby organizacja Ratujmy Maluchy, to one były rozłożone w czasie, o tym się mówiło, to było dość dobrze przygotowane. Natomiast tutaj ja nie mówię o tym, czy było źle, czy dobrze przygotowane, natomiast te zbieranie podpisów odbywało się no, dość szybko.
Ale efekt jest taki sam, że czy władza PO-PSL, czy władza PiSu
no to
po prostu wyrzuciła te podpisy wszystkie do kosza. No i tych podpisów nie ma i referendum po prostu nie będzie. Ale panie pośle, ja mam takie jedno podstawowe pytanie. Dlaczego ten pośpiech? Dlaczego chcieliście koniecznie wprowadzić tę reformę w tym roku, a nie rozłożyć ją na lata? Podobno podstawa programowa była przygotowana przez 3 miesiące, tak? Więc no, to jest bardzo krótki czas. Nie można było tego rozłożyć na dłuższy okres, żeby tą reformę po prostu przygotować lepiej. I może rzeczywiście wtedy miałaby ona więcej zwolenników.
Nie wiem, panie pośle, czy pan wie, ale jeszcze raz to powtórzę. W wrześniu 2017 roku reforma dopiero jakby się rozpoczyna. Czy może jest na kolejnym etapie, bo rozpoczyna to może źle, bo wcześniej już samorządy chociażby podjęły uchwałę o sieci szkół, wygaszające gimnazja, przekształcające je w szkoły podstawowe i tworzące tę sieć szkół, do której teraz uczniowie od września będą uczęszczali. Natomiast tak jak pan w pewnym momencie wspominał i to, o czym ja mówiłem, na razie reforma dotyczy tylko niektórych roczników, zwłaszcza tych uczniów klas szóstych, poprzednio szóstych, którzy teraz przeszli do klasy siódmej. Podstawa programowa zmieniła się do klasy pierwszej, do klasy czwartej. Ta reforma stopniowo będzie postępowała i zakończy się dopiero w roku 2022. Nie jest to więc tak, że jest ona przeprowadzana nagle, w pośpiechu, tylko jest rozłożona na wiele lat i to pozwoli też, myślę, że swobodnie z mniejszymi problemami organizacyjnymi przez nią przebrnąć. Ale tak naprawdę najważniejsze jest, po co my tę reformę wprowadzaliśmy. Bo sama zmiana organizacyjna nie jest tylko dla zmiany, żeby zmieniły się liczby na poszczególnych etapach nauczania. Chodziło przede wszystkim o jakość nauczania dzieci. Ja mam to doświadczenie osobiste, bo pracowałem przez ponad 20 lat w szkole jako nauczyciel, w szkole średniej i miałem okazję widzieć uczniów, którzy przychodzili po 8-letniej szkole podstawowej i pierwsze roczniki po szkole gimnazjalnej. I ja oraz moi koledzy i koleżanki wyraźnie zauważyliśmy, że spada poziom wiedzy, umiejętności uczniów po gimnazjum. Średnio oczywiście. Nadal były wybitne osoby także i po gimnazjach. To się oczywiście nie zmienia, bo te jednostki wybitne nadal są, ale przeciętny, średni poziom wiedzy i umiejętności zdecydowanie zmalał. 4-letnie liceum, które było poprzednio, pozwalało nauczycielom na nieco przekazanie szerszego zasobu wiedzy i dłuższą pracę z uczniem. PO zmieniła 3-letnie liceum. Tak naprawdę, po pierwsze, w ostatnich latach, jako dokończenie gimnazjum, nie wiem, czy państwo radiosłuchacze, którzy nie mają na co dzień do czynienia ze szkolnictwem wiedzą, ale dotąd 3-letnie liceum polegało na tym, że w pierwszej klasie uczniowie jakby kończyli materiał, którego nie zdążyli zrobić uczniowie gimnazjum. W klasie drugiej i trzeciej liceum ogólnokształcącego dzielono już uczniów na profile i na przykład ci uczniowie, którzy wybrali profil związany z naukami przyrodniczymi, praktycznie nie uczyli się już historii. Ci, którzy wybrali profil humanistyczny, w praktyce nie uczyli się już na przykład fizyki czy chemii,
a więc ten
model ogólnokształcący w ogóle zanikł i tak naprawdę liceum przekształciło się w półtoraroczny kurs przygotowujący do matury. No to chyba nie o to nam chodziło.
To można by było powiedzieć, że zorientowani na sukces byli wszyscy.
Ja również kończyłem 3-letnie liceum i nie było takiej sytuacji, o której
pan
mówi.
Ale to pan nie zna po prostu sytuacji w edukacji. Mówię panu o tym, jak platforma to zmieniła.
Mecenas Barszczewski.
Czy mecenas, czy prezes?
My będziemy cały czas
z Partii Wolność,
uparcie,
tak?
Konsekwentnie poprawiać, że ten system trzeba po prostu zbudować na nowo, a nie retuszować jakieś tam błędy, dziury. I trzeba wprowadzić konkurencję. Po prostu trzeba konkurencję podmiotów wprowadzić do oświaty, do edukacji, po to, by to rynek również decydował, w jaki sposób odpowiadać na potrzeby współczesne.
Proszę, bardzo się cieszę, że pan do tego nawiązał.
Proszę zwrócić, panie dyrektorze, uwagę. Kilka lat temu na potęgę likwidowano szkoły zawodowe. Gdyby nie państwo się za to brało, gdyby nie państwo o tym decydowało, prawda, utrzymałyby się takie szkoły w takiej ilości, o takich profilach, które by były potrzebne ze względu właśnie na rynek pracy. A tymczasem zlikwidowano te szkoły zawodowe. Pojawił się problem z pracownikami wykwalifikowanymi i teraz na siłę też, czy na siłę, no może
czy ten
siłę,
problem
ale dostrzeżono
się
tą potrzebę właśnie.
W związku z no o tym mówimy o konieczności zmian w szkolnictwie zawodowym.
Ruszają szkoły branżowe.
To nie akurat, nie państwo, tylko samorządy likwidowały te szkoły branżowe, a częściowo je likwidowały dlatego, że po prostu nie było chętnych do tych szkół, do szkoły zawodowej, bo one tak się jeszcze dotąd nazywały.
Wtedy też pewnego rodzaju atmosfera panowała taka, żeby
zgadzam się, ale
ogólnie
to trzeba również
szkołach,
to trzeba również zmienić.
Administracji, to jakichś finansów, to jakieś tam informatyki, a tymczasem to rynek niechby
zdecydował. Pełna zgoda.
I teraz niech rodzice też widzą, jakie są potrzeby, a żeby mogli to dostrzec, żeby mogli decydować w ogóle o tym, jak ten system edukacji funkcjonuje, właśnie trzeba wprowadzić bon edukacyjny, za pomocą którego to rodzic będzie zdecydował, do jakiej szkoły, przez kogo prowadzony wreszcie pośle swoje dziecko. I tutaj państwo w moim przekonaniu za bardzo ingeruje w to, w jaki sposób wygląda ten system edukacji, a powinno ingerować znacznie mniej, określając jakieś minima dotyczące egzaminu na koniec szkoły podstawowej, tak? Czy też egzaminu maturalnego.
Ale jakaś unifikacja
tak
musi
jest,
być.
Ale tak mogli jest.
Dlaczego musi być? Ale dlaczego musi ale być? Prezes... Będzie konkurencja ofert również na rynku. Po to, by dopuścić nowatorskie rozwiązania, lepsze nauczanie, system nauczania, prawda? Bo pan poseł piękne rzeczy mówił na temat tego, czy Platforma wprowadziła jedno, czy drugie, że większa wprowadzono, teraz przywrócono większą możliwość pracy z uczniem, indywidualnej pracy z uczniem. Ale dlaczego państwo to robi?
Znowu odbiegnę, prawda, od tematu. Dlaczego musi być w jednym czasie unifikacja wyników? Panie... Żebyśmy wiedzieli, oglądając zawody lekkoatletyczne, że skok wzwyż kobiet, jeżeli ktoś dochodzi do 2 metrów, to już jest naprawdę granica możliwości. A w związku z tym, tak jak w sporcie, musimy jakoś, ten wynik nauczania musi być mierzalny. Panie
Ale tak prezesie. Jest. Tak jest dzisiaj. Szkoły niepubliczne prowadzone przez stowarzyszenia, osoby prywatne, podmioty prywatne mają podobne wymagania na etapie końcowym. Uczniowie muszą zaliczyć egzaminy na koniec kolejnego etapu nauczania. Te podmioty niepubliczne, jeszcze raz to podkreślę, korzystają z subwencji 100% takiej samej, jaką otrzymują szkoły samorządowe odpowiedniego typu. Natomiast proszę również pamiętać o tym, że rodzic sam wybiera, czy dziecko chce posłać do szkoły prywatnej, czy tak niepublicznej, bo to raczej tak należałoby to określać, czy do szkoły publicznej. I musi się liczyć z tym, że przy obecnych warunkach finansowania będzie musiał ponieść dodatkowe opłaty. Ale to sam rodzic wybiera, nie jest do tego zmuszany.
Ani rodzic, ani szkoła nie może zdecydować o tym, czy w tej czy innej klasie, jeśli chodzi o poziom kształcenia, będzie tyle języka polskiego, tyle matematyki, tyle chemii, fizyki, historii, prawda?
A właśnie pan o to chodzi. Pod głosowanie?
Ale to nie chodzi o żadne głosowanie. Tu chodzi o to, żeby rynek zdecydował.
Ale wolny w dużej rynek, mierze tak jest, ponieważ są chociażby godziny do dyspozycji dyrektora i to też daje pewną możliwość. Są również programy indywidualne, które pozwalają odejść od tego standardu, o którym pan mówi. Są więc rozwiązania prawne, tylko nie zawsze każdy podmiot chce z tego skorzystać. Są szkoły prywatne, które całkowicie prawie odeszły od tego programu schematycznego, o którym pan mówi, który obowiązuje w większości szkół, ale jest możliwość od niego odejść.
Proszę mi pozwolić, panie redaktorze, bo pan poseł próbuje zamazać rzeczywistość, powtarzając po raz drugi tu na antenie, że taka sama jest sytuacja szkół publicznych, jak i prywatnych. Otóż nie, jeszcze raz powiem, jeżeli by utworzyć szkołę publiczną, wydaje się dziesiątki milionów złotych na budynek, na jego adaptację, na wyposażenie, to z takich dobrodziejstw nie może korzystać żadna organizacja non-profit, czy też podmioty prywatne. A wreszcie Prawo i Sprawiedliwość, które tak bardzo chce budować rodziny, tak naprawdę przez tą reformę ograniczyła możliwości budowania tych rodzin, od chociażby poprzez nauczanie. Poprzez nauczanie przez rodziców, prawda? I teraz powiedzmy sobie szczerze, że wy nie jesteście zwolennikami. No oczywiście, że prawda.
Pan poseł Truskolaski, bo my chciałbym, żebyśmy przeszli troszkę do tematu związanego z tym rynkiem pracy i z tym, czy szkoły branżowe są w stanie ten rynek pracy nam w jakiś sposób uratować. Dochodzą coraz częściej do nas sygnały. To pewnie nie przez edukację, ale myślę, że tutaj może być w tym względzie sporo do zrobienia, że chociażby w Białymstoku, czy w innych miastach mamy coraz więcej problemów z rozstrzygnięciem przetargów i szybkimi inwestycjami z powodu tego, że w firmach brakuje pracowników.
Tak, wielu przedsiębiorców, wielu pracodawców przychodzi do mnie właśnie z tym problemem, żeby zmienić coś w edukacji tej właśnie zawodowej z uwagi na to, że nie mają pracowników, nie mają wysoko wykwalifikowanych pracowników, bo tak jak tutaj pan prezes Barszewski mówił, był taki trend, że każdy musiał mieć magistra. I to nie był magister czy magister inżynier, tak? Tylko to był na przykład magister administracji, magister zarządzania. I niestety te uczelnie często gęsto kształciły bezrobotnych, bo ludzie, którzy byli przystosowani do czegoś innego, robili po prostu tytuły.
No ale też trudno zabronić tym ludziom.
Nie, no oczywiście, kto chciał, to prawda, ale była bardzo, bardzo no, taka tendencja po prostu wśród młodzieży, że szkoła zawodowa to zło, tak? A tutaj należy iść na uniwersytet czy do szkoły wyższej. Ja uważam, że jeżeli ktoś ma powołanie, ktoś ma pasję, powinien się kształcić w tym, czym jest najlepszy. Dlatego szkoły zawodowe powinny wrócić do swoich lat świetności i powinny szkolić specjalistów, tak? Bo za kilka lat może się okazać, że nie będzie ludzi, którzy będą mogli nam naprawić buty, skrócić spodnie, czy naprawić samochód. Po prostu szkoła nie będzie...
Zajęcie szewca czy krawcowej będzie lepiej opłacane na Wyspach Brytyjskich niż w Polsce.
No, to możliwe. Nie znam niestety stawek na Wyspach Brytyjskich, ale chciałbym, żeby te zawody nie znikały i aby ci ludzie, którzy chcą kształcić się w tym kierunku, po prostu mogli się kształcić, aby państwo im to umożliwiło.
No i reforma to właśnie zakłada.
Tutaj widzę światełko akurat w tunelu, jeżeli chodzi o tą reformę edukacji, że te szkolnictwo zawodowe...
To chyba wszyscy się cieszymy, bo to...
To szkolnictwo zawodowe wróci na właściwe tory, ale no zobaczymy, tak? Bo dopiero w tym roku...
Mamy w tym programie niewiele takich zgodnych przynajmniej nawet fragmentów tematów.
Ale to trzeba powiedzieć...
Ja się nie wypowiedziałem w tej kwestii, panie redaktorze.
Trzeba powiedzieć, skąd się ten problem przynajmniej częściowo wziął. Po pierwsze, rzeczywiście przez długi czas rząd PO-PSL dążył do tego, aby maksymalnie zasilić szkolnictwo wyższe, także niepubliczne. Była minister szkolnictwa wyższego, obecna europoseł Platformy, pani profesor Kudrycka, wyraźnie wskazywała na to, że jej ambicją jest powiększenie ciągle liczby magistrów bądź licencjatów i w ogóle nie chciała słuchać tego, że rynek potrzebuje ludzi niekoniecznie z dyplomami studiów, tylko z konkretnymi umiejętnościami. Ale samorządy niestety też przyłoży, także i Białostocki przyłoży do tego swoją rękę, likwidując szkoły zawodowe, bo jeszcze kilka lat temu niektóre ze szkół zawodowych były zamykane, chociaż było zapotrzebowanie na pracowników. Dziś chcemy wyraźnie wzmocnić szkolnictwo zawodowe i zwłaszcza tę szkołę, część praktyczną i wzmocnić także współpracę szkół z przedsiębiorcami, tak aby uczniowie nabywali konkretnych umiejętności, a w niektórych wypadkach mogli otrzymać też kwalifikacje, które pozwolą im od razu wejść w życie zawodowe. Mamy nadzieję, że też uda się trochę przekonać rodziców do tego, że ich dziecko, aby być szczęśliwym, nie musi kończyć studiów. To być może jest przekonanie jeszcze sprzed kilkudziesięciu lat, gdzie uzyskanie studiów magisterskich...
Tylko o dobrą pensję, panie pośle.
To prawda, to również, ale dzisiaj paradoksalnie uczniowie szkół technicznych, zawodowych często lepiej zarabiają niż magistrowie...
I to jest dobry argument.
Doktorzy i profesorzy nawet.
No pożyjemy, zobaczymy, panie pośle, czy rzeczywiście w tym aspekcie uda się tą reformę przeprowadzić, bo na pewno jest ona potrzebna. My w swoim programie, w programie Nowoczesnej w 2015 roku również mówiliśmy o tym, że trzeba przywrócić szkolnictwo zawodowe z uwagi właśnie na brak rąk do pracy. Przedsiębiorcy, którzy potrzebują wykwalifikowanej kadry, muszą sięgać po Ukraińców, tak, którzy...
Proszę pamiętać, że cykl kształcenia w technikach trwa 4 lata, my rządzimy nieco ponad 1,5 roku.
Szczepan Barszczewski.
Zatrważające są te słowa, które słyszę, panie redaktorze. Panowie posłowie, pozwólcie chwilkę, że zajmę waszą uwagę. Mianowicie, wy się tak naprawdę niewiele między sobą różnicie, spijacie, że tak powiem, sobie z dzióbków, a tymczasem nie chodzi tutaj o to, czy państwo przywróci szkoły zawodowe, czy nie przywróci, tylko tak naprawdę przyczyną sytuacji na rynku pracy jest masowa emigracja Polaków. Ponad 2 miliony Polaków wyjechało z kraju i pojechali tam wcale nie uczyć się w szkołach zawodowych, tylko po prostu już pracować w konkretnych zawodach, w konkretnych firmach, na konkretnych stanowiskach. Tak? Jeżeli teraz pracodawca, dając na rękę, że tak to powiem kolokwialnie, pracownikowi 2,5 tysiąca złotych, a ten pracownik kosztuje go 3,5 tysiąca złotych, to powiedzmy sobie szczerze, żeby państwo ze swojej zachłonności zrezygnowało, to ten pracownik mógłby dostawać 3,5 tysiąca złotych i nie musiałby wyjeżdżać za granicę, bądź też nawet taki system, wprowadzenie tego systemu doprowadziłoby do powrotu Polaków z zagranicy. A tutaj próba zapewniania i zachęcania ich jakimiś programami socjalnymi, zasiłkami, zapomogami niczego nie zmieni, dlatego że Polacy...
O żadnych zasiłkach, dlatego, panie Brodzecie, nie mówiliśmy.
Dlatego, że utrzymujecie ten stan posiadania. Wasz program się wczytać, to można w wielu punktach to dostrzec. Natomiast, no to proszę przejrzeć, zachęcam. Będziemy mogli podyskutować. Bo program jest.
Natomiast wyborcy państwu nie zaufali.
Mieliście lepszy dostęp do mediów masowego rażenia.
No, ale to już teraz zupełnie
każdy miał równy dostęp, panie Brodzecie.
No nie, oszukuje pan rzeczywistości, bo
nie oszukuje pan rzeczywistości. W 2015 roku nie dostaliście mandatu do Sejmu i
bo byliście marką znikąd, promowaną na wszelkie możliwe sposoby.
To już jest taka filozofia, przed wyborami o tym porozmawiamy.
Panie prezesie, wy też byliście marką znikąd, bo cały czas wasza marka się zmieniała, tak? Z kongresu na Korwina, teraz na Wolność. Szukacie cały czas nowej marki i myślicie, że wyborcy wam zaufają, a tu cały czas ten sam Korwin.
Dobrze, wróćmy do tematu. Panie pośle, bardzo proszę. Panie prezesie, pan się skończy.
Przejdźmy do meritum. Panie pośle, proszę pozwolić, ja panu nie przerwałem. Zgodzi się pan ze mną? To proszę uszanować również i względem mnie taką samą.
Był kiedyś taki program, ja panu nie przerywałem, nie chcemy do tego wracać. Przechodzimy do kwestii rynku pracy.
No, trzeba powiedzieć, panie dyrektorze, że lepiej się skupić nad tym, co mówimy, jakie są pomysły i wtedy będziemy mogli prowadzić otwartą, merytoryczną, pożyteczną dyskusję. Dlatego na tym rynku, i teraz proszę zobaczyć, panie redaktorze, co się dzieje. Mamy kilkuprocentowe bezrobocie, a jednocześnie brak pracowników. I to nie chodzi o to, czy tu chodzi o firmy budowlane w takich czy innych specjalnościach, czy firmy produkcyjne w przemyśle maszynowym, czy mamy do czynienia z prostszymi biznesami, że tak to powiem, hotelowymi, turystycznymi. Po prostu tych ludzi do pracy nie ma. Z jakichś względów to się dzieje. Mamy dodatkowo jeszcze wsparcie, że tak powiem, imigrantów z Ukrainy, którzy dzięki Bogu nie przyjeżdżają tutaj, jak ci z Azji czy Afryki, w celach socjalnych, tylko po to, żeby pracować. I tych Ukraińców po prostu trzeba tutaj wykorzystać. Ale obawiam się, że ten system podatkowy, fiskalny Polski doprowadzi również do tego, że i ci Ukraińcy, którzy tutaj są, niedługo wyjadą do Niemiec, bo tam będą po prostu zarabiali lepsze pieniądze i my znowu nie będziemy mieli tych pracowników. A oczywiście postulatem podstawowym jest zwyczajnie likwidacja urzędów pracy, bo te urzędy pracy ani nie przysparzają miejsc pracy, ani nie polepszają sytuacji pracowników, tylko po prostu funkcjonują do własnego dla przekonania o potrzebie istnienia. Bo dlaczego tak się dzieje, że te kilkuprocentowe bezrobocie powoduje, że nie ma ludzi do pracy w Polsce? Nie ma. To są sygnały, czy to z turystyki, czy z handlu, czy z produkcji, czy z branży inwestycyjnej. Nie ma ludzi do pracy.
Proszę pamiętać, że jest to troszkę podobny proces, jaki przeszły państwa zachodnie, które borykały się z bardzo podobnym problemem i w pewnym momencie to Polacy stali się tą tanią siłą roboczą, która przyjeżdżała na Wyspy Brytyjskie, do Niemiec, czy do Belgii i zajmowała się tymi mniej popularnymi, tak to nazwę, zawodami. Nas spotkało w tej chwili to samo. Rzeczywiście migracja tych prawie 2 milionów Polaków do tego w bardzo dużym stopniu się przyczyniła. Część z nich na szczęście zaczyna powolutku wracać, ale musimy myśleć też o kolejnych pokoleniach i przygotowywać się do rynku pracy takiego, jaki jest dzisiaj. Stąd potrzeba wzmocnienia szkół zawodowych. One mogą być oczywiście zakładane także przez podmioty niepubliczne. Tyle, że one nie chcą ich zakładać, bo są dużo droższe w utrzymaniu.
Powinniśmy zrobić przerwę, ale chyba nie będziemy jej robić, ponieważ tematów jeszcze sporo, więc mam nadzieję, że państwo z nami wytrzymają jeszcze trochę, a dawka dobrej muzyki dopiero później. Drodzy panowie, jesteśmy świeżo po wakacjach, więc tych tematów nam się trochę nazbierało. Internet i gazety obiegły takie zdjęcia, gdzie poseł Krzysztof Truskolaski rozemocjonowany rzuca kartkami gdzieś tam na komisji sejmowej. To była dyskusja na temat reformy sądownictwa. Panie pośle.
Rzeczywiście na jednej z komisji procedowaliśmy ustawę o Sądzie Najwyższym, która była skandaliczna. Dlatego bardzo się cieszę, że pan prezydent Andrzej Duda po tym ekspresowym tempie w 72 godziny Sejm tą ustawę przeprocedował. Nie podpisał tej ustawy, nie podpisał przy okazji jeszcze ustawy o KRS-ie. Niestety podpisał ustawę o sądach powszechnych, która to mówi, że minister sprawiedliwości może zmienić prezesów sądów powszechnych, która jest też bardzo, ale to bardzo niebezpieczną ustawą.
A kiedy czytamy takie apele jak Stowarzyszenia Justitia, żeby sędziowie nie zajmowali stanowisk po tych odwołanych sędziach, to jak pan to przyjmuje?
To już zależy od sędziów, tak? No, w Polsce mamy trójpodział władzy.
Ale jest to niebezpieczne, czy nie, dla funkcjonowania tego trójpodziału?
zobaczymy, tak? Zobaczymy. Ja mam nadzieję, że jednak pan minister Ziobro, pan prokurator generalny nie będzie robił czystek kadrowych i nie wymieni wszystkich prezesów sądów powszechnych. Pan poseł Piątkowski się śmieje, ale to chciałbym panie pośle, przypomnieć, że to prezydent z ramienia Prawa i Sprawiedliwości nie podpisał dwóch ustaw, za którymi pan głosował. Pan prezydent uznał, że są to ustawy niekonstytucyjne i nie powinny one się pojawić w naszym porządku prawnym, a wy w parlamencie chcieliście je na jak najszybciej, po nocach, tak? Bo Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpoczęła się o godzinie 22 bodajże, skończyła się po pierwszej. No, czy to są normalne warunki procedowania ustaw? Zgłosiliśmy poprawki do tej ustawy, ale niestety pan przewodniczący Piotrowicz, przewodniczący tej komisji, wszystkie poprawki opozycji chciał przegłosować blokowo i nie chciał, abyśmy mogli nanieść poprawki do tej strasznej ustawy. Chcieliśmy, aby ona była przyjęta w innym kształcie, no ale wy, jako Prawo i Sprawiedliwość, bez żadnych wątpliwości, bez żadnych poprawek poparliście ten projekt. No, na szczęście tutaj wasz prezydent Andrzej Duda zawetował.
Pański, proszę się zdecydować, czy jest to prezydent Polski, czy wasz prezydent, bo pan ma...
No z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.
Pewne rozdwojenie jaźni. Na pewno te weta przyczyniły się w końcu do tego, że także opozycja totalna zaczęła z szacunkiem odnosić się do pana prezydenta Dudy i na pewno jest to wartość dodana.
Ale słuchaj, że krótkotrwale.
No tak, to zgadzam się, panie prezesie, aczkolwiek warto, aby weszło do stałego kanonu dobrych zachowań, bo tak jak piana na ustach i takie zachowanie na komisji, jakie pan między innymi, panie pośle, prezentował, to może warto, żeby ono było przykryte milczeniem i się raczej nie powtarzało.
Proszę się spytać swoich kolegów, pana Suskiego i pana Piotrowicza, jak się zachowywali.
No jeżeli wyrywacie mikrofony, nie dacie normalnie prowadzić, komisji, stosujecie obstrukcję, która uniemożliwia... Ale panie pośle, nie przerywałem panu. Staracie się stosować obstrukcję, czyli działania, które uniemożliwiają normalne procedowanie. Te poprawki, które złożyliście w liczbie chyba 1300, bardzo często były tożsame. Różniły się tym, że przecinki między sobą się różniły w poszczególnych zdaniach, albo wycinaliście pojedyncze słowa, czy pojedyncze litery.
Ale zapoznał się pan z tymi
poprawkami, że pan tylko i wyłącznie po to, żeby uniemożliwić dalsze procedowanie. Sytuacja, w której stosuje się blokowe głosowanie poprawek była kilkakrotnie stosowana i nie przypominam sobie, żeby w poprzedniej kadencji, kiedy to PO z PSL-em robiły, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, czy jakiekolwiek inne stowarzyszenia sędziów albo inne autorytety prawnicze twierdziły, że jest to niezgodne z prawem, zamach na konstytucję, demokrację, ustrój i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego w ogóle przystąpiliśmy do reformy sądownictwa? Dlatego, że ten wymiar sprawiedliwości w Polsce nie działa po prostu zbyt dobrze. Po pierwsze, jest przede wszystkim ogromna przewlekłość postępowania, chociaż liczba sędziów na 1000 czy 10 tysięcy mieszkańców w Polsce jest znacznie większa niż w przeciętnym kraju europejskim. Trzeba to wyraźnie zmienić. Zależy to między innymi od funkcjonowania administracji sądowej, którą zajmują się prezesi sądów. Chodziło również o rozdzielenie tej funkcji sędziów, którzy zajmują się orzekaniem, od czystym administrowaniem. To w niektórych wypadkach, jak na przykład w Krakowie, być może pan poseł o tym wie, doprowadzało do olbrzymiej korupcji, w której uczestniczyli sami sędziowie, łącznie z prezesami sądów. O tym stowarzyszenia sędziów za bardzo nie chcą rozmawiać. Także i Polacy wyraźnie wskazują na to, że jest to ta dziedzina życia, która wymaga głębokich zmian. Ustawa o sądach powszechnych, na którą pan tak strasznie rozpaczał, poza tym, że oddziela te funkcje administracyjne od funkcji orzekających, daje także możliwość losowania sędziów do poszczególnych spraw zgodnie ze specjalizacjami, które mają, tak aby nie dochodziło do tak skandalicznych sytuacji, jakie miały miejsce jeszcze kilka lat temu, kiedy sędziowie nawet sądów okręgowych uzgadniali z domniemanymi przedstawicielami premiera skład, terminy i w zasadzie orzeczenie sądowe. Dziś Polacy uważają, że sądy nie działają najlepiej. Pewnie jest to krzywdząca dla większości sędziów opinia, ale duża część tak zwanej elity sędziowskiej, prawniczej do tego doprowadziła. I trzeba po prostu to zmienić. Jest to bardzo trudna zmiana, jak widać, bo niestety także i wy sięgacie tutaj po ingerencję podmiotów zewnętrznych. Zachowujecie się po prostu jak magnateria w XVII wieku, która dla prywatnych interesów szukała poparcia na obcych dworach. Wy dzisiaj szukacie tego poparcia u kanclerz Niemiec, czy prezydenta Francji, czy u urzędników z Brukseli, zamiast przyłączyć się do reformowania sądownictwa. Czekamy w tej chwili na propozycje ustaw przygotowanych przez pana prezydenta.
Ale już we wrześniu powinny się pojawić.
Tak, szanujemy uprawnienia pana prezydenta. Nie były to pierwsze ustawy, które pan prezydent Andrzej Duda zawetował. Uznajemy, że ma prawo do tego, aby mieć własne zdanie. Skorzystał z tego zdania. Prezes Kaczyński wyraźnie też o tym mówił, że dziś tak naprawdę prezydent przyjął na siebie ogromną odpowiedzialność, bo oczekiwania Polaków co do reformy wymiaru sprawiedliwości są bardzo duże. My czekamy spokojnie na propozycję pana prezydenta i będziemy chcieli nad nimi dalej pracować.
Ja podłem no,
panie pośle,
zdanie
widać, ja tylko jedno słowo. Widać było po prezesie Kaczyńskim, jak się zgodził z tymi decyzjami, jak zachowywał się na debacie sejmowej, jak wyzywał, wyzywał posłów, tak? No to było
muszę skontrować, ponieważ próbuje się tu po raz kolejny zmanipulować obraz pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Panie
tak
pośle,
granie,
już,
panie
już pan próbuje tylko odpowiedzieć. Liczba ataków przeciwko panu prezesowi czy posłowi Kaczyńskiemu na sali sejmowej jest po prostu niewyobrażalna. Nie ma posiedzenia Sejmu, na którym by kilkanaście albo kilkadziesiąt razy nie został zaatakowany. W przytłaczającej większości wypadków na to po prostu nie reaguje. Ale każdy z nas ma ograniczoną odporność także i psychiczną i w pewnym momencie, kiedy brutalnie zaatakowano jego świętej pamięci brata, po prostu nie wytrzymał.
Dopuszczam mikrofon, Szczefan Barszczewski.
Panie redaktorze, szanowni państwo, niewątpliwie na przywołanej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka mogliśmy oglądać niezwykle gorszące sceny. W moim przekonaniu niemożliwe jest, by takie zachowania, jak chociażby tu obecnego posła, miały miejsce w polskim parlamencie. Ja rozumiem jakiegoś rodzaju wzburzenie, ale blokowanie funkcjonowania takiej komisji delikatnie, najdelikatniej rzecz biorąc i ujmując, nie godzi się. Tu trzeba pracować po prostu merytorycznie. A jeżeli zgłasza się tysiąc poprawek, o czym powiedział tutaj poseł Piątkowski, które właśnie sprowadzają się do tego, żeby zmienić szyk zdania.
Ale czytał pan te poprawki, panie prezesie?
No,
wydaje mi się, że nie.
Walały się po parlamencie.
Ale no, pan nie jest w parlamencie, takie, więc chyba...
Ale w parlamencie...
Posłowie mieli 15 minut przed komisją na zapoznanie się z tymi poprawkami. 15 minut na tysiąc poprawek. Nie było możliwości, żeby posłowie się zapoznali z nimi.
Parlament jest instytucją publiczną. Jako instytucja publiczna ma obowiązek działać w sposób transparentny, przejrzysty i tego typu dokumenty, jak poprawki zgłaszane przez kluby parlamentarne są powszechnie dostępne.
Proszę, oczywiście, ale pytam się, czy zapoznał się pan z tymi poprawkami?
Spokojnie, mówię panu, że zapoznałem się.
Ale mówił pan, że walały się po Sejmie, ale nie był pan w Sejmie.
Tak to wyglądało w pewnym momencie.
Jaki problem...
Ja nie widziałem walających
się. Natomiast przejdźmy do meritum kwestii reformy sądownictwa, panie prezesie.
I teraz tak naprawdę te poprawki, ale warto też jeszcze chwilę, parę sekund, na to, że takie działania są delikatnie rzecz biorąc, nie powinny się zdarzyć w polskim parlamencie. To nie są poprawki, tylko to jest destrukcja działania. Natomiast z drugiej strony oczywiście Prawo i Sprawiedliwość nie powinna brać niechlubnego przykładu z głosowania blokowego nad określoną grupą poprawek, bo po prostu wpisuje się w ten sam trend, który wcześniej był nakreślony przez poprzednio rządzących. Fajnie by było, gdyby właśnie ugrupowania parlamentarne dostrzegły potrzebę reformy tego sądownictwa, ale też reformy, potrzebnej reformy, zaznaczę bardzo mocno, potrzebnej, bardzo potrzebnej reformy sądownictwa, ale też nie w taki sposób, żeby otwierać nową, wręcz patologiczną furtkę. Bo jeżeli sądownictwo ma być zależne od ministra sprawiedliwości, to też nie tędy droga. Natomiast to, że trzeba pewnego rodzaju mechanizmy wyboru, kontroli wprowadzić, to nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Bo proszę zwrócić, panie pośle, z całym szacunkiem, panie pośle, do pana pośla, posła Piątkowskiego się zwracam, uzależnienie prezesów sądów od ministra sprawiedliwości wprowadza sytuację, w której czy za 2 lata, czy za 6 lat, jak skończycie rządzić, przyjdzie nowe i na takiej samej zasadzie wprowadzi swoich ludzi. I to też nie będzie rozwiązanie. Chodzi o to, żeby wprowadzić mechanizm, który będzie niezależny od tego, czy taka jest większość w parlamencie, czy inna większość w parlamencie. Natomiast mechanizm, który oczywiście usprawni funkcjonowanie tych sądów. Mam nadzieję, że jednocześnie, że młodzi stażem, bądź też dorobkiem, czy też stanowiskami sędziowie wcale nie odpowiedzą pozytywnie na to wezwanie, by nie przyjmować stanowiska. Ja uważam, że tak naprawdę to jest to jednocześnie spora szansa dla bardzo dobrych sędziów z sądów na przykład rejonowych, jeżeli bierzemy tutaj sądownictwo powszechne, do tego, żeby zwyczajnie awansować wyżej, prawda? Żeby mogli wprowadzić nowe, lepsze rozwiązania, a jednocześnie będzie to dodatkowy doping do tego, żeby w tym zawodzie jakby bardziej się jeszcze poświęcić, o ile...
Jeden zdanie, poseł Truskolaski.
Aby wprowadzić lepsze rozwiązanie, w Sejmie powołaliśmy zespół parlamentarny. Składa się on z posłów Nowoczesnej, Platformy i PSL-u i właśnie pracujemy nad tymi lepszymi rozwiązaniami. Tylko zobaczymy, czy Prawo i Sprawiedliwość poprze naszą ustawę, bo jak widzieliśmy przez naszą całą pracę parlamentarną przez prawie 2 lata, wszystkie nasze ustawy, wszystkie, podkreślam, były w pierwszym lub w drugim czytaniu odrzucane.
Praktykującemu prawnikowi marzy mi się i jednocześnie znającemu bolączki biznesu, przedsiębiorców, marzy mi się taka sytuacja, która teraz ma miejsce w zamówieniach publicznych, w których jeżeli dochodzi do sporu i rozstrzyga Krajowa Izba Odwoławcza, to de facto rozstrzygnięcie zapada po jednym posiedzeniu, góra 2 i od wniesienia sprawy do wydania rozstrzygnięcia i uprawomocnienia się jego mijają 2
przyspieszenie miesiące. Działania sądów.
Świetnie by było, gdyby w procesach przynajmniej gospodarczych między przedsiębiorcami w sądach powszechnych również tak było. Myślę, że się da.
Chcemy przyspieszyć
koncentrację postępowania.
Zgadzam się, że trzeba przyspieszyć postępowania sądowe, ale jeszcze i doprowadzić do tego, żeby one były w powszechnym poczuciu sprawiedliwe. Dziś czekamy tak naprawdę na propozycje pana prezydenta, które mają dotyczyć Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego. Będziemy nad nim pracowali. Część zmian w sądownictwie już się dokonała, w prokuraturze także. Mamy już tego pierwsze efekty. Widać to chociażby po efektach w ściąganiu podatków VAT i przedsiębiorców, którzy stosowali nieuczciwe praktyki.
Jak państwo słyszeli, ta teraźniejsza rzeczywistość nie pozwoliła nam na to, żeby porozmawiać o historii, ale jesień mamy taką bogatą w wydarzenia historyczne, że jeszcze przyjdzie na ten czas.
Gorąca jesień pewnie politycznie.
Zapowiadał pan poseł Piątkowski, również pan poseł Truskolaski i pan prezes Barszczewski, to nasi dzisiejsi goście. Bardzo dziękuję państwu również za uwagę.
Dziękuję bardzo.